Witam wszystkich bardzo serdecznie i tak nie jestem tu po raz pierwszy, także miło mi, że mogę być ponownie. Trochę boję się mówić o tym temacie uchodźców, bo myślę, że wszyscy wiemy, że to jest teraz taki bardzo gorący temat, ale też niejednoznaczny, tak? I wielu ludzi ma różne opinie, przypuszczam, że też tak jak tutaj bracia i siostry siedzicie, macie jakieś swoje przemyślenia i opinie na ten temat. Ale chciałem podzielić się z wami właśnie takim spojrzeniem może na dzisiejszy świat i kilkoma może myślami, uwagami, które może pomogą wam może jeszcze raz, a może głębiej zastanowić się nad tym wszystkim. Ja osobiście jestem misjonarzem, tak jak było tutaj mówione, przez kilkanaście lat pracowałem misyjnie w innych krajach, byłem takim trochę obcym przybyszem w innym kraju i co prawda nie uchodźcą do końca, ale troszeczkę odczułem tego, co to znaczy być obcym, tak? Co to znaczy mieszkać w kraju, w którym się nie ma rodziny, nie ma znajomych, nie zna się systemu, nie wiadomo, jak się różne rzeczy załatwia. Także doświadczyłem jakąś malutką dawkę tego, czego ci ludzie doświadczają dzisiaj. Ale też jako misjonarz mam oczywiście takie spojrzenie misyjne na to, tak? Dlatego, że misjonarze wszystko postrzegają w kategoriach okazji do dzielenia się Ewangelią. Także też pewnie moje myślenie jest z tego powodu określone w pewien sposób. Temat jest bardzo emocjonalny, tak? Też jest częściowo emocjonalny, dlatego że my niewiele decydujemy w tym temacie. My niewiele mamy do powiedzenia w takim sensie, co się wydarzy, czy ci ludzie tu przyjdą, czy nie przyjdą, ilu ich przyjdzie. Tak naprawdę o wielu z tych sprawach decyduje nasz rząd i jakieś układy polityczne i inne i my niewiele na to mamy wpływu. Natomiast na pewno mamy wpływ na nasze myślenie, tak? I na nasze przekonania i na naszą gotowość, tak jak tu było przeczytane przed chwilą, tam było takie wyraźne wezwanie do tego, żeby być gotowymi, okazywać miłosierdzie. I rzeczywiście to jest to, co możemy zrobić. Możemy okazać miłosierdzie lub tego miłosierdzia nie okazać. I tak jak dzisiaj myślałem o tym, jak ten temat przedstawić, to pomyślałem, że chciałbym przedstawić najpierw takie spojrzenie ogólnie na to, jak wygląda nasz świat i jak wygląda nasze czasami może myślenie o tym świecie, bo to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że wielu z nas wyrosło, czy nawet dzisiaj w podświadomy sposób myśli w taki sposób, który gdzieś tam korzeniami sięga do ruchów oświecenia w Europie i my wierzymy w postęp, tak, w progres. I cały świat tutaj nasz europejski jest zbudowany na takim myśleniu, że będzie coraz lepiej, tak, że świat się rozwija, nauka robi postępy, jakieś wynalazki są robione, medycyna się rozwija i życie toczy się i ono będzie się tylko polepszać i będzie coraz lepsze i coraz więcej problemów zostanie rozwiązanych. Jak tak mówię, to być może myślicie, nie, ja tak nie myślę, ale ja kiedyś złapałem się, że gdzieś tam głęboko w mojej podświadomości ten świecki świat zaszczepia właśnie takie myśli, że generalnie świat porusza się do przodu, tak? Że generalnie świat rozwija się i generalnie będzie coraz lepiej. Ale czy naprawdę tak jest? Myślę, że Biblia tak tego nie pokazuje. Biblia pokazuje, że owszem, w ostatecznym momencie będzie drastycznie lepiej, bo będzie Królestwo Boże i tam nie będzie ani choroby, ani biedy, ani niczego, więc jakby tak, w ostatecznym momencie tak będzie. Ale Biblia nie mówi, że to będzie działo się drogą tego, że będzie coraz lepiej. Różni ludzie interpretują Biblię, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli tylko, czy to jest rzeczywiście prawdą, że nasz świat jest coraz lepszy. Dlatego, że kiedy myślimy tak, to czasami myślimy, o, że to w zasadzie to jest tak, że wszystkim jest coraz lepiej i jedynie to, co hamuje to polepszanie się, to jest albo wojna, tak, albo właśnie jakieś takie bardzo restrykcyjne reżimy, które powodują, że życie nie idzie do przodu, tak? Tak jak u nas w Polsce był komunizm, dyktatura i generalnie nam się nie żyło coraz lepiej, musieliśmy się uwolnić. Jak się uwolniliśmy, to wtedy wszystko poszło gdzieś tam do przodu. I jesteśmy w stanie współczuć ludziom, o których myślimy, no tak, u nich jest wojna, więc nie może być lepiej, będzie gorzej, to im będziemy współczuć, albo tu jest jakaś dyktatura, więc też im jest może gorzej, im będziemy współczuć, ale generalnie innym być może nie będziemy. I chciałbym opisać nasz świat trochę w takich statystykach. Statystyki nie są zbyt dobre, różnie mogą być postrzegane, ale dają jakiś obraz świata. I kilka tylko takich słów o spojrzeniu na to, jak wygląda dzisiaj ekonomia całego świata. Kochani, 80% ludzkości żyje za mniej niż 10 dolarów dziennie, czyli 900 zł miesięcznie. I to nas nie przeraża, bo u nas jest też sporo takich ludzi, którzy muszą sobie radzić za mniej niż 900 zł miesięcznie. Bardziej gdzieś tam w zachodniej Europie to może szokować, ale 3 miliardy ludzi, czyli prawie 50%, trochę mniej, żyje za 2 dolary dziennie, tak? 20% najbogatszych ludzi na świecie otrzymuje 3/4 światowych dochodów. 20% ludzi, którzy żyją na świecie, korzysta z 3/4 dochodów. Najbiedniejsze 40% ludzi na świecie ma tylko 5% dochodów całego świata. Czyli 40% najbiedniejszych żyje z 5% tego światowego bogactwa, natomiast 20% najbogatszych żyje z 3/4, tak, tego bogactwa. Na świecie mamy ponad 2 miliardy dzieci i liczy się, że około miliard, czyli co drugie dziecko, żyje w ubóstwie, żyje w biedzie. Co trzeci mieszkaniec miast mieszka w slumsach i w miastach mieszka połowa populacji Ziemi. Tak? I co trzeci człowiek z tej połowy mieszka w slumsach. Jeżeli patrzymy na konsumpcję, to najbogatsze 20% świata konsumuje, to już tak jak wspomniałem, 75% zasobów. Średnie 60% konsumuje 21%, a 20% konsumuje 1,5%. 1,5 miliarda ludzi nie ma elektryczności. W ogóle nie ma prądu. W Polsce też czasami się zdarza, że ktoś nie ma prądu, ale jest to rzadkie. Czasami mówi się, pomagajmy światu tam na zewnątrz, poza Europą, ale statystycznie, kochani, na każdy 1 dolar pomocy, który wysyłamy do krajów tak zwanego trzeciego świata, ściągamy z nich 25 dolarów, oni muszą nam oddać jako spłatę swoich długów. Czyli na każdy 1 dolar, który wysyłamy do Afryki, oni oddają 25 do Europy, bo płacą olbrzymie procenty z długów, które zaciągnęli w pewnym czasie. I ta spirala długów, oni często ich nie zaciągali, bo chcieli, ale było to przemyślne działanie korporacji i światowych organizacji, które wpędziły dużą część świata w zadłużenie po to, żeby tanio korzystać z ich zasobów mineralnych, tak? Bo kiedy jakiś kraj pożyczył pieniądze i często przez skorumpowanych przywódców, czy działa to mniej więcej mechanizm tak, że przychodzi jakiś międzynarodowy fundusz walutowy i mówi, pożyczymy wam tyle i tyle miliardów dolarów, ale te miliardy zapłacicie naszym firmom, żeby u was zbudowały to i tamto. I tak się dzieje. Oni pożyczają, skorumpowani jacyś przywódcy mają z tego swoją część, no a później trzeba płacić długi, tak? Nie masz czego płacić długów, mówią, to my zabierzemy wasze zasoby mineralne tanio i w ten sposób będziecie nam spłacać. Także ta pomoc nasza dzisiejsza tam nie wygląda wcale najlepiej. I być może znowu myślimy, ale może to się polepsza, tak? Ciekawostką jest, że w roku 1960 20% ludzi w najbogatszych krajach świata miało 30 razy większy dochód niż najbiedniejsi ludzie. 30 razy większy dochód. W 97 roku te same 20% najbogatszych ludzi miało już 74 razy większy dochód niż ludzie w najbiedniejszych krajach. Tak? Czyli sytuacja się nie polepsza, tylko sytuacja się pogarsza. Bogaci są coraz bogatsi, biedni są coraz biedniejsi. I może nam się wydaje, że o tym wiemy, ale spróbujcie sobie wyobrazić, jak wygląda świat. I Polska jest w tych 20%. Możemy się tak nie postrzegać i my jesteśmy pewnie w tej końcówce tych 20% najbogatszych krajów świata, ale te najbogatsze to jest właśnie Europa, Stany Zjednoczone, Japonia, tak, czy kraje Północnej Ameryki. Jesteśmy w tych 20%. Także my jesteśmy wśród tych bogatych, natomiast te 80% ludzi żyjących w innych miejscach na świecie, ich dotyczą właśnie te statystyki. Taką ciekawą statystykę o chrześcijanach znalazłem, że 33% populacji na świecie to są chrześcijanie. Oczywiście nie wszyscy są jakby świadomie wierzący, jak my mówimy, wielu z nich jest nominalny, ale te 33% światowej populacji, którzy są chrześcijanie, ma 53% dochodów światowych. 53% światowych dochodów należy do tych 33% chrześcijan, chrześcijańskich krajów, tak, w różny sposób chrześcijańskich. Z tego te chrześcijańskie kraje 98% wydają na siebie samych i 2% na pomoc gdzieś tam w innych miejscach. Także, kochani, świat nie wygląda do końca tak, jak może nam się wydawać. Tak? I dzisiaj boimy się emigrantów i mówimy, że są ekonomiczni emigranci, których tu nie wolno wpuszczać, bo oni wcale tam nie mają źle, a ciągną do nas i chcą tutaj u nas brać zasiłki i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem za zasiłkami, ale też to, co dzisiaj mówię, ja nie poruszam tematów, jak rozwiązać pewne problemy, bo i za mało jest czasu i jest to poza naszym tematem. Ale to, co chcę pokazać, kochani, to, że to jest naturalna tendencja. Jeżeli 80% świata żyje w ubóstwie, i dzisiaj nawet częściej ci ubodzy mają telewizory niż ci mniej ubodzy, bo to ubóstwo też jest takie dziwne. Ono nie do końca jest takie, że jak ktoś jest ubogi, to na przykład nie ma telewizji, ale telewizja, informacja dzisiaj rozprzestrzenia się wszędzie. Także mnie nie dziwi, że ubodzy ludzie z całej reszty świata idą w naszym kierunku. Innym pytaniem jest, dlaczego akurat teraz, dlaczego w takiej ilości, ale generalnie to nie jest tak, że to jest akurat teraz, to się dzieje i narastało i za tym jest cała polityka, ale tak jak wspomniałem, my nie mamy możliwości odpowiedzi takich politycznych czy rozwiązań, my jedynie możemy spróbować zrozumieć drugiego człowieka i popatrzeć na niego w takim prawdziwym kontekście. Nie po prostu po kogoś, kto idzie po nasze pieniądze, być może, ale rzeczywiście zobaczyć, że to są ludzie, którzy żyją w zupełnie innych sytuacjach, w zupełnie innych warunkach. Oprócz tych emigrantów ekonomicznych boimy się muzułmanów, tak? Boimy się, często dzisiaj temat sprowadza się do tego, że przyjdą tutaj, większość tych emigrantów, którzy idą, to są muzułmanie i gdzieś nasz stosunek do nich jest taki, no też właśnie pełen czasami obawy, strachu czy niezrozumienia. Ja przez 2 lata mieszkałem w takim kraju muzułmańskim, w Uzbekistanie, który był częścią Związku Radzieckiego, więc był komunistyczny, ale później tradycyjnie był muzułmański i dzisiaj jest, powiedzmy, bardziej w stronę świeckości, ale nadal większość ludzi, którzy tam mieszkają, są muzułmanami. Kochani, na świecie jest 1,5 miliarda muzułman. Na świecie mieszka 1,5 miliarda muzułmanów. Jeśli liczyć tylko takie statystyki przyrostu naturalnego, to mówi się, że islam jest najszybciej rozwijającą się religią. W tym sensie, że po prostu no, oni mają więcej dzieci niż wyznawcy innych religii i do 2050 roku ma ich być ponad 2 miliardy, jeżeli nic się nie zmieni. Tak? Jeżeli te przyrost ten się nie zmieni, to ich będzie ponad 2 miliardy, będą największą, mogą być największą religią na świecie. Jest to około 23% teraz ludności świata. Ciekawe jest, że nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o takim pojęciu okno 10 na 40, tak? Pewnie niektórzy z was słyszeli. To jest taka część świata, tam chyba południki, równoleżniki, 10, 40 to wyznaczają i to jest ta część świata, o której mówi się, że to jest najmniej zewangelizowana część świata. Czyli tam jest najmniej chrześcijan i najmniej jest Ewangelii. 86% takich właśnie narodów, które nie są, do których nie dotarła Ewangelia, mieszka właśnie w tym regionie świata. Ciekawostką jest, że jak przeczytamy sobie taką listę krajów, które leżą w tym miejscu, to ja ją króciutko przeczytam. To są takie, między innymi, takie kraje jak Afganistan, Algieria, Czad, Egipt, Erytrea, Irak, Jordania, Liban, Libia, Mauretania, Maroko, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Senegal, Somalia, Sudan, Syria, Turcja, Jemen. To jakbyście popatrzyli na listę, z jakich krajów ciągną uchodźcy, to ona by się prawie dokładnie pokryła z tą listą z krajów z tego okna 10 na 40. Czyli idą do nas ludzie, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. Taką ciekawostką jest, kiedyś też przeczytałem, że w Polsce, znowu to jest taka statystyka, ale mówi się, że w Polsce to jest liczenie ilości wierzących i kościołów i różnych rzeczy, ale w Polsce można podobno usłyszeć Ewangelię raz na 12 godzin, statystycznie. Raz na 12 godzin człowiek ma szansę spotkać kogoś czy usłyszeć jakiś fragmenty Biblii i tak dalej. Natomiast w kraju typu Afganistan, wiecie jaka jest statystyka? Raz na 30 lat. Człowiek statystycznie może usłyszeć Ewangelię raz na 30 lat. Co, jeżeli weźmiemy średnią długość życia w Afganistanie, która przypuszczam, że jest około 50, licząc, wiemy, że tam wojny, choroby i tak dalej, to znowu, statystycznie, co jest ułomne, ale statystycznie człowiek może usłyszeć raz w życiu Ewangelię w Afganistanie. Tak? I nigdy nie usłyszeć tego więcej. Jeżeli przejdziemy do takich faktów misyjnych związanych z misją, z pracą wśród właśnie, czy w ogóle ewangelizacją, to słuchajcie, ciekawą, nie wiem, może szokującą nawet rzeczą jest, że statystycznie 91% takiej ewangelizacyjnej aktywności, którą ma Kościół, którą mają chrześcijanie, to 91% jest skierowana na innych chrześcijan. Czyli 91% aktywności misyjnej odbywa się w krajach chrześcijańskich, czy nominalnie chrześcijańskich. Także to nie jest tak do końca, że to wierzący ewangelizują wierzących, ale generalnie ponad 90% pracy misyjnej dzieje się w naszym kręgu chrześcijańskim. Ze 140 tysięcy protestanckich misjonarzy na świecie dzisiaj 74% pracuje wśród nominalnych chrześcijan. Czyli w takich krajach, na przykład właśnie jak Polska, tak, gdzie jakby każdy jest niby chrześcijanin, nie wszyscy są wierzący. A to jest 74%. 6% misjonarzy pracuje wśród muzułmanów. Ze wszystkich misjonarzy, których kościoły protestanckie wysyłają. Tylko 6% trafia do krajów muzułmańskich. Nie bez przyczyny, dlatego że do tych krajów nie można wjechać. jeżeli jest się misjonarzem, tak? To są kraje, które zawsze były zamknięte i nigdy nie wpuszczały misjonarzy, albo jeżeli wpuszczały, to w bardzo szczególny sposób i niewielkiej ilości. I znowu, muzułmanów jest 23% ludności świata, 6% misjonarzy. Chrześcijan jest ponad 30%, 74% misjonarzy pracuje w tych krajach. Także jeżeli patrzymy na dzisiejszy świat, to po pierwsze musimy powiedzieć tak. Większość świata jest uboga i dużo uboższa od nas. Jakkolwiek byśmy się ubodzy nie czuli w naszym kraju, to jednak większość świata jest od nas uboższa. Po drugie musimy powiedzieć, że muzułmanie dzisiaj są najbardziej niezewangelizowaną grupą ludzi na świecie i grupą, która nie ma szansy usłyszeć Ewangelii w tych miejscach, w których mieszkali dotychczas i w których byli. Jak myślę sobie o tych różnych faktach, to zastanawiam się, to takie pytanie, które się u mnie pojawia, to jeżeli tak popatrzymy na świat, to co w takim świecie będzie ważne dla Boga, tak jak go znamy? Tak? Jeżeli Bóg ma takie spojrzenie ogólne i widzi świat taki, jaki on jest, to jakie rzeczy będą dla Niego ważne? I myślę, że to jest pytanie, które jest jakby leży w sercu tego całego problemu. Co naprawdę czyni Bóg w tym momencie? Tak, bo możemy podejść do tego zagadnienia imigrantów od takiej strony naszego strachu, naszej niepewności, naszego poczucia bezpieczeństwa, tak? Ale dla mnie pojawia się pytanie, czy dla Boga ważniejsze jest, żeby ci ludzie usłyszeli Ewangelię, czy ważniejsze jest, żebyśmy my żyli w takim pokoju i bezpieczeństwie, tak? Żebyśmy my żyli w niezmąconym życiu, głównie troszcząc się o to, żeby gdzieś tam mieć trochę więcej i gdzieś tam w życiu się w pewien sposób lepiej ustawić. Czy to jest dla Boga ważne? I myślę, że odpowiedzi są takie dosyć jednoznaczne na takie pytanie. Czego Bóg chce? Bóg chce objawić się przede wszystkim narodom. Tak? Wiemy, Ewangelia Mateusza, 19 werset 28 rozdziału. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody. Także ludzie, którzy mówią, że muzułmanów się nie da zewangelizować, albo nie trzeba, albo nie można, jak najbardziej rozbiegają się z tym, co polecił nam Pan Jezus. Tak? On powiedział wszystkie narody, nie wnikając w ich aktualny stan. Kiedy też myślę o tym, co Bóg by chciał robić, to przypomina mi się historia, końcówka księgi Jonasza. Kiedy Pan Bóg posyłał Jonasza do Niniwy, i Jonasz nie chciał, tak? Myślę, że wszyscy znamy tą historię. No i później głosił im, oni się nawrócili, on usiadł. Pan Bóg dał mu krzew, tak? Który zasłonił go cieniem, później robaczka, który zjadł ten krzew. I Jonasz się rozżalił, tak? Mówi, Panie Boże, i tak mi źle jest, i jeszcze mi ten krzew zabrałeś, i w ogóle jest już teraz, w ogóle jest źle, tak? I Pan Bóg wtedy mu mówi, słuchaj, ty żałujesz tego krzewu, takiego, no, parafrazując, głupiego krzewu ci żal, nad którym się nie trudziłeś, a nie myślisz o tych 40 tysiącach ludzi, którzy mieszkają w tym mieście, którym jest Niniwa, i ich los jest ci obojętny, a los jakiegoś krzewu nie jest. I myślę, że trochę jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie musimy sobie zadać pytanie, co dla nas jest ważne. Czy ta odrobina naszego bezpieczeństwa, które jest złudne tak naprawdę, czy te rzeczy, które posiadamy, są dla nas ważne, nad którymi się, pomimo przekonania, że się nad nimi trudziliśmy, to według w świetle Ewangelii wiemy, że pochodzą od Boga i wszystko, co mamy, otrzymaliśmy i Bóg nam to dał. I możemy myśleć o przyszłości, myśląc, że o, przyjdą ludzie, ja mogę stracić coś, może mi być gorzej. Czy, czy tak jak zgodnie z słowem Boga, czy ważniejsze dla nas będzie te 1,5 miliarda czy 2 miliardy muzułman, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. Może nie wszyscy, ale wielu z nich. Kochani, kiedy myślę o tych ekonomicznych emigrantach, to z kolei myślę sobie o tej historii, kiedy przyprowadzono do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Tak? Ewangelia Jana i Pan Jezus mówi, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. I myślę sobie, że dzisiaj być może Pan Jezus powiedziałby, kto z was nigdy nie próbował polepszyć sobie życia, niech pierwszy rzuci kamieniem w tych ludzi. Tak? Bo oni tu idą, oni nie znają Boga w większości, idą polepszyć sobie życie. I owszem, my możemy na to patrzeć i mówić, o to tak nie powinno być. Ale kto z nas nigdy nie myślał w takich kategoriach? Kto z nas nie zrobił nigdy niczego, żeby podnieść standard swojego życia? Ten pierwszy może oskarżać tych ludzi o to, że oni nie powinni tu być. Ale jeżeli sami mamy takie myśli, jeżeli sami wiemy, że tak szliśmy też przez życie, to myślę, że musielibyśmy się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście możemy rzucić w nich kamieniem, postawić mur, zamknąć drzwi i powiedzieć, wy nie, bo wy chcecie sobie zrobić lepiej. Kochani, jeżeli myślimy o przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, to jest to przypowieść, która mówi właśnie o przekraczaniu granic rasy, religii i własnej wygody. Tak? Miłosierny Samarytanin nie musiał pomóc, miał wszelkie powody ku temu, żeby nie pomagać temu Żydowi, który potrzebował pomocy. Żydzi, jak czytamy w Ewangelii, nie jadali z Samarytanami, tak? Uważali ich za gorszych, za pogan, za nieczystych. Także wszelkie powody istniały ku temu, żeby mu nie pomagać, a jednak ta przypowieść mówi o tym właśnie, że kiedy zapytano Pana Jezusa, kto jest moim bliźnim, to tak naprawdę odpowiedź tej przypowieści mówi, nieważne, kto jest twoim bliźnim, ważne, żebyś ty był bliźnim. Żebyś ty był bliźnim dla ludzi, których spotykasz na twojej drodze. I pytanie, kto jest moim bliźnim, jest źle postawionym pytaniem. Tak, odpowiedzią Jezusa były, ty postępuj, jakbyś był bliźnim każdego człowieka, a nie zastanawiaj się, komu pomóc, a komu nie pomóc, kto jest moim bliźnim, a kto nim nie jest. Kochani, jest taki werset w Biblii, który dla mnie, kiedy zastanawiałem się nad tym też, jest rzeczywiście takim wyznacznikiem tego, co chciałbym w życiu robić. I Pan Jezus tak go nam dał. Jest to tak zwana złota zasada. Tak? Myślę, że wszyscy tą zasadę znamy. Zapisana w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale i 12 wersecie. I brzmi tak. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. To bowiem jest prawo i prorocy. Czyli to jest to, co głosi, to jest to, co głosi Biblia. Co wy byście chcieli, żeby ludzie dla was czynili, to i wy czyńcie. I myślę, że to jest to tak prosta zasada, że łatwo ją zapamiętać i łatwo ją przyłożyć w zasadzie do każdej sytuacji. W tym właśnie sytuacji takich emigrantów. Spróbujmy postawić się na ich miejscu. Spróbujmy się postawić w miejscu, gdzie jest wojna, gdzie są trudności, gdzie jest bieda w różny sposób. I pomyślmy, co my byśmy chcieli, gdybyśmy szli i szukali jakiejś pomocy, to jak my byśmy chcieli być potraktowani? Jak my byśmy chcieli, żeby ludzie się do nas odnosili? Więc myślę, że jest to zasada, która jest genialna w swojej prostocie, i która naprawdę może pomóc nam rozsądzać różne kwestie. Oczywiście 25 rozdział Mateusza 31, tak, gdzie jest mowa od 31 wersetu, że przy końcu czasów Pan Jezus będzie patrzył na ludzi i rozdzieli ich, powie, wy mnie nakarmiliście, wy mnie odwiedziliście, ubraliście, tak, a wy tego nie zrobiliście. I kochani, nie chodzi tu tylko o jakieś dobre uczynki, ale to jest Boże Królestwo w praktyce. Tak? To jest Boże, to jest to, co Kościół może zrobić. Kościół nie powinien, czy może nawet nie to, że nie powinien, ale my jako Kościół, tak jak wspomnieliśmy, my nie mamy wielkiego wpływu na to, co zrobi nasz rząd. Oprócz modlitwy, tak jak było w tych czterech punktach. Myślę, że to jest, że te cztery punkty, jak na nowo je czytam, to coraz bardziej mi się podobają. Tam jest mowa, żeby modlić się o nasz rząd, tak? Żeby zrobił to rozumnie, żeby zrobił to zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Ale my jako Kościół, co możemy robić, to nieść Królestwo Boże. I Królestwo Boże to jest rzeczywiście to, że napoić spragnionego, odziać nieubranego, odwiedzić tego, który jest w więzieniu i zrobić te wszystkie rzeczy, o których Pan Jezus mówi. I On mówi po prostu, wy czyniliście, czy wy wprowadzaliście Boże Królestwo, a wy tego nie robiliście. Zwracając się do tych dwóch różnych grup. I możemy mieć, kochani, obawy, możemy nie rozumieć tego, co się dzieje. I polecam wam już kończąc księgę Habakuka, bo jest to bardzo dobra księga na ciężkie czasy. Jest to księga, gdzie prorok Habakuk rozgląda się dookoła i nie rozumie tego, co się dzieje. Mówi, najeżdżają nas najeźdźcy, szarańcza wszystko zjada, źle się dzieje dookoła i mówi, Panie Boże, ja nie rozumiem tego, co się dzieje wokół mnie na tym świecie. I dochodzi gdzieś w środku księgi do stwierdzenia, to, które jest, powtarza wielokrotnie później w Nowym Testamencie, że tak to się wszystko dzieje, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I po tym wersecie nagle wszystko się zmienia i Habakuk mówi, choćby brakowało owiec w zagrodzie, taką pieśń czasami śpiewamy, choćby tam krzew nie dał płodu, tak, choćby różne rzeczy się działy, to ja będę cieszył się w Bogu i w Bogu to odnajdę to bezpieczeństwo. Poczytajcie sobie, kochani, księgę Habakuka, naprawdę dobra księga, która pokazuje, że nawet kiedy nie rozumiemy świata, nawet kiedy dzieją się rzeczy, które są trudne do zaakceptowania, niezrozumiałe, niebezpieczne, to jednak tą zasadą, którą mamy, jest sprawiedliwy będzie żył z wiary. Sprawiedliwy będzie wierzył Bogu. I cokolwiek by się nie działo, to Bóg jest tym, który wykonuje swoją pracę, który ma pewien plan, który ma pewien zamysł, który realizuje w sposób konsekwentny i nie jest to zamysł tego, żeby tobie i mnie było dobrze i bezpiecznie bardzo często. Bo przyjdzie czas na to, żeby nam było dobrze i bezpiecznie i żeby było wspaniale i cudownie i kiedy przyjdzie znowu Pan Jezus, to wszyscy tego doświadczymy, w Królestwie Bożym będzie już bezpiecznie i cudownie, ale tu teraz Bóg czyni różne rzeczy i myślę, że to, na co patrzymy, to jest też takie Boże działanie w tym, że Bóg chce, żeby Ewangelia dotarła do tych narodów, które tam być może nie mogły jej usłyszeć, ale u nas nikt nam nie zabroni głosić im Ewangelii. Tak? Gdzieś tam w Syrii, czy Afganistanie, czy w innym kraju można było zabronić chrześcijanom głosić Ewangelię, ale kiedy oni przyjdą tutaj, to nikt tego nie zabroni. Tak, to się może spotkać ze złą reakcją, z agresją, z różnymi rzeczami, ale Biblia o tym mówi, tak, że będą was prześladować. Mnie czasami zadziwiają, może tak złośliwie powiem, ale zadziwia mnie czasami takie właśnie chrześcijańska refleksja nad tym, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie. No przecież to jest oczywiste, przecież Pan Jezus o tym mówił, że was będą prześladować tak, jak mnie prześladowali, więc ja bym się bardziej zdziwił, gdyby chrześcijanie nie byli najbardziej prześladowaną religią na świecie, bo to znaczyłoby, że coś jest nie tak. Ale Pan Jezus o tym mówił, więc to, że nas będą prześladować i nas na razie nikt nie prześladuje, to tak musi być. Musimy modlić się o tych ludzi, którzy są prześladowani, żeby Pan Bóg dał im siłę, żeby dał im mądrość, żeby dał im przejść przez te prześladowania i sami musimy modlić się o siebie, żebyśmy byli gotowi, jeżeli te rzeczy mają do nas przyjść, bo mogą. Nikt nam nigdy gwarancji nie dawał, że tak nie będzie i może nawet dobrze by było z pewnych perspektywy, gdyby nawet przyszły. Ale kochani, Bóg czyni swoje dzieło. I my go możemy nie rozumieć, ale myślę, że zgodnie z duchem Ewangelii musimy szukać tej odpowiedzi. Co Bóg czyni w tym? co Bóg czyni z tymi, przez tych imigrantów, co się dzieje. I świat się zmienia. I myślę, że Europa się zmieni, że świat się zmieni, że może na gorsze, ale wtedy, tak jak Habakuk, musimy pamiętać, że sprawiedliwy będzie żył z wiary. I wiara jest czymś, co nas przeprowadzi przez te wszystkie doświadczenia. Także tak, jeżeli możemy powstać do modlitwy. Wiele by jeszcze można rozsądzać w tym temacie, ale... Panie, tak, dziękujemy Ci za to, że Ty masz plan dla tego świata, Boże, że Ty jesteś tym, który ma wielkie pragnienie tego, żeby objawić się każdemu narodowi, każdemu ludowi, każdemu człowiekowi na tej ziemi, i Ty oferujesz każdemu poznanie Ciebie, co jest największym dobrem, jakie może nas spotkać ludzi. I Panie, spraw, żebyśmy my też dzielili to serce z Tobą. Żebyśmy my też jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie szukali takiej możliwości tego, żeby dzielić się tym, kim Ty jesteś, z ludźmi wokół nas, Panie. I teraz, kiedy ten świat wokół nas się zmienia i różne rzeczy dzieją się, których może nie rozumiemy, których się boimy, ja proszę, żebyś dał nam wszystkim wiarę. Wiarę w to, że Ty czuwasz, że to, co się dzieje, nie dzieje się bez Twojej woli, bez, Panie, tego, że Ty wiesz, dokąd to wszystko zmierza. I Panie, daj nam wiarę w to, że Ty nas przeprowadzisz przez to i pozwolisz nam być świadectwem w tej sytuacji. I pozwolisz nam zaświadczyć o Tobie, nie tylko tutaj Polakom, którym świadczymy, ale Panie, być może przyprowadzisz tu wiele narodów, które będą mogły usłyszeć o Twojej chwale z naszych ust, Panie. I daj nam wiarę i odwagę, żeby wypełnić, Panie, to, co dla nas zamierzyłeś. Ja, Boże, nie wiem, czy będzie tak, czy inaczej, ale chcę żyć w gotowości do tego, żeby świadczyć o Tobie, Panie. Panie, i to, co oglądamy, wygląda jak czasy ostateczne, jak rzeczywiście zbliżanie się Twojego nadejścia, na które czekamy już od tysięcy lat, Panie, ale jeżeli Ty nadchodzisz, to daj nam też żyć w gotowości do tego, Panie, żeby okazać się wiernymi sługami tutaj. I żebyś zastał nas, kiedy przyjdziesz, jako tych, którzy wykonują Twoją wolę, nie jako tych, którzy zasnęli i albo nadużywają tego, co nam dałeś, Panie. Tak pragniemy i modlę się o to, żeby cały Kościół, Panie, właśnie stawał teraz w gotowości i podnosił głowę i budził się, Panie, jeżeli przysnął i gdzieś tam stawał w szeregu i przygotowywał się na Twoje nadejście i był gotowy na to, co będziesz czynić. Dlatego błogosławię nas wszystkich i modlę się o Kościół Twój, Panie Jezu, w Twoim imieniu, Panie Jezu. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się o to. Amen.